Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy z Białej Raski, Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej. Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone, których tematem są słowa "Przywracajmy nadzieję ubogim, wyobraźnia miłosierdzia". Pragnę przedstawić uczestników naszego wieczornego spotkania. Są nimi ksiądz dr Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska, ksiądz Piotr Krzyszkowski, zastępca dyrektora Caritas diecezji łowickiej, ksiądz dr Marek Szanowski, orionista, dyrektor Domu Misyjnego Księży Orionistów z Duńskiej Woli i wikariusz prowincjalny prowincji Matki Bożej Częstochowskiej Księży Orionistów, i pani Marzena Klakla, były prezes Akcji Katolickiej oraz gospodarz, ksiądz proboszcz i kustosz sanktuarium, ksiądz prałat Józef Jeromin. Bardzo prosimy księdza Zbigniewa Sobolewskiego, sekretarza Caritas Polska, o wprowadzenie nas do rozmów niedokończonych.
Warto zastanowić się nad tym, dlaczego chcemy mówić o przywracaniu nadziei. Czy w ogóle ma sens mówienie o niej w świecie, w którym wielu ludziom po prostu jej brakuje, ale też wielu ludziom wydaje się ona zupełnie niepotrzebna? Zwróćmy uwagę na to, że współczesny człowiek, starając się żyć szybko, przyjemnie, głośno, łatwo, nie zawsze rozumie, czym tak naprawdę jest nadzieja, czym jest nadzieja chrześcijańska. I nie zawsze dostrzega też potrzebę jej obecności w swoim życiu. Jeśli przyjmiemy, że nadzieja to spodziewanie się jakiegoś dobra, to jest pewne wychylenie ku przyszłości, ku czemuś lepszemu, to skierowanie ku lepszemu jutru, pojutrze, ku tej przyszłości, która wkrótce nadejdzie, to okaże się, że tak naprawdę dla tej nadziei nie ma zbyt wiele miejsca w świecie. Dzisiaj ludzie nie chcą na nią czekać, są niecierpliwi, prędcy, stąd wielka popularność tego wszystkiego, co można otrzymać zaraz, natychmiast, co można mieć już. Człowiek współczesny odrzuca konieczność oczekiwania, konieczność wzrastania, konieczność wysiłku, który zaowocuje w przyszłości. I nie chce czekać na cokolwiek, a zwłaszcza na lepszą przyszłość. Wychodzi z założenia, że wszystko należy mu się teraz, już. To jest jakby jeden aspekt problemu. Inny to jest to, że nadzieja przychodzi z przyszłości, jest skierowaniem się ku przyszłości. Ponieważ niektórzy ludzie nie widzą sensownej przyszłości, bo teraz, w tym momencie przeżywają jakieś osobiste tragedie, jakieś poważne braki, głównie są to braki materialne, często nie mają też pomysłu na własne życie, nie wiedzą, co z nim zrobią, więc żyją po prostu z dnia na dzień, z godziny na godzinę i nie umieją nadać kierunku swojemu życiu ku komuś albo ku czemuś, dlatego po prostu żyją w beznadziei. A ta beznadzieja skazuje zawsze człowieka na zawieszenie w teraźniejszości i cechuje ją lęk przed jutrem, przed przyszłością. Ta przyszłość nie może sobie być inaczej wyobrażana jak powielanie dzisiaj, tego co jest podobne do dzisiaj. Także ciekawa rzecz, że ludzie, którzy mają wszystko, którzy nie przeżywają codziennych dramatów, jakichś braków materialnych, czy nie brakuje im po prostu niczego, także ci ludzie nasyceni dobrami ziemskimi, mogący spełniać nieraz swoje najdziwaczniejsze jakieś zachcianki, posiadający wszystko, tak im się wydaje, czy nawet wszystkich, często również popadają w taką beznadzieję. Ale nadziei ziemskiej, a więc jakiejś pewnej sensownej perspektywy przyszłości, dobrej przyszłości, brak przede wszystkim ludziom ubogim. I ta beznadzieja gości w sercach ludzi młodych, którzy nie widzą perspektywy zmiany na lepsze. Wypełnia ona myśli wielu osób bezrobotnych, którzy na próżno szukają stałego miejsca pracy, stałego zajęcia. Beznadzieja ogarnia serca ludzi starszych, którzy często czują się samotni, opuszczeni nawet przez najbliższych, którzy często czują się niepotrzebni. Nadziei brakuje bardzo często ludziom chorym, którzy dźwigają krzyż swojego cierpienia w samotności i nie bardzo rozumieją, co z tym krzyżem mogliby zrobić. Nadziei brakuje ludziom słabym, którzy nie potrafią radzić sobie z codziennymi problemami życiowymi, którzy po prostu nie potrafią udźwignąć ciężaru codzienności. Można by tutaj mówić o wielu obszarach beznadziei. I można by tutaj powiedzieć o takim głodzie ludzkiego serca, nie zawsze uświadomionym nadziei. Ojciec Święty Jan Paweł II w Terzo Milenio Ine Unte wymieniał rozmaite obszary takiej beznadziei i mówił, że potrzeba jest ze strony chrześcijan nowej odpowiedzi, nowej wyobraźni miłosierdzia, która byłaby przywracaniem ludziom nadziei, ukazywaniem jakiejś lepszej perspektywy. I to, tak mi się wydaje, ta lepsza perspektywa szłaby w dwóch kierunkach. Z jednej strony możemy mówić o tej nadziei ziemskiej, a więc o jakiejś poprawie losu, o uczynieniu życia bardziej znośnym, bardziej godnym człowieka. A z drugiej strony trzeba mówić o nadziei chrześcijańskiej, którą jest sam Bóg. I trzeba by mówić właśnie, to jest takie nasze poważne zadanie w tym beznadziejnym świecie współczesnym, mianowicie przywracać ubogim nadzieję, tymi ubogimi jesteśmy także i my, bo i my doświadczamy rozmaitych niedostatków i materialnych, i duchowych, że trzeba mówić o przywracaniu nadziei, jaką jest Bóg sam. Nadziei na zbawienie, nadziei na życie wieczne, nadziei na to, że to nasze życie może być sensowne i udane. Tak więc nadziei potrzebują wszyscy, biedni i bogaci, zdrowi i chorzy, ci, którzy są pełnosprawni, ci, którzy są niepełnosprawni, dzieci, młodzież, starsi. I potrzebujemy tej nadziei w wymiarach takich czysto ludzkich, ale jednocześnie w takich wymiarach nadprzyrodzonych. To znaczy potrzebujemy Boga jako tego ostatecznego celu naszego życia, jako tego, który stoi u kresu życia, żeby zaofiarować nam swoją miłość i zaofiarować nam wieczność. To tak tytułem wprowadzenia do tej dzisiejszej naszej rozmowy. Przypomnę tylko, że przywracanie nadziei jest tematem takim wiodącym, czy hasłem wiodącym tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Przywracajmy ludziom nadzieję, głośmy ludziom Ewangelię nadziei. I to mi się wydaje bardzo ważne, że właśnie w tych trudnych czasach, w jakich żyjemy, czasach takiego powszechnego zamętu, gdzie nieraz nie wiemy, gdzie iść, co ze sobą zrobić, niejasno widzimy przyszłość przed nami. Właśnie Kościół zdaje sobie sprawę z tego, że jego zadaniem, bardzo ważnym, poważnym zadaniem jest przywracanie ludziom nadziei, a więc ukazywanie pewnego horyzontu i mówienie o tym, że my mamy przyszłość.
Dziękujemy bardzo serdecznie, mówił ksiądz dr Zbigniew Sobolewski. Zawsze pozostaje jednak to pytanie, jak za pomocą także jakich form czy działań podejmowanych można tę nadzieję ludziom przywracać. Nie tylko poprzez słowo, prawda, głoszone, ale właśnie poprzez pewne inicjatywy. Czy księże Piotrze, można mówić o jakichś konkretnych działaniach, na przykład proponowanych przez Caritas Polską w kierunku właśnie przywracania tej nadziei ubogim?
Oczywiście, że tak. To, co głosimy słowem, musi przybierać konkretną formę w działaniu. Samo słowo dzisiaj nie wystarczy i gdy patrzymy na obszary biedy, gdzie zanieść nadzieję potrzeba, gdy patrzymy na ludzi, którzy trafiają do nas, coraz częściej stwierdzamy, że te działania muszą odznaczać się bardzo dużym profesjonalizmem. Musi to być pomoc bardzo zorganizowana, konkretna i profesjonalna, tak aby była skuteczna, abyśmy mogli zaradzić trudnej sytuacji człowieka nie na chwilę, ale by była to pomoc trwała. Jest to działalność różnorodna. Ja nie wiem, czy na gruncie polskich organizacji pozarządowych jest druga taka organizacja jak Caritas, która swoją działalność miałaby niemalże w każdej dziedzinie, w której człowiek może znaleźć się w potrzebie. To są naprawdę bardzo wszechstronne działania, od bardzo mało skomplikowanych po najbardziej skomplikowane procedury medyczne, chociażby w hospicjach, gdzie są angażowane potężne środki. Ale gdy mówimy już o tych konkretnych działaniach, nie możemy zapomnieć o tym, co leży u podstaw, bo my jako Caritas, jako instytucja nie możemy działać w próżni, musimy być oparci i na przesłaniu, które płynie z Ewangelii, ale to przesłanie Ewangelii ma poruszać dobroć ludzkich serc. My do tego się odwołujemy i naszym największym skarbem, największym bogactwem i największym narzędziem świadczenia pomocy, świadczenia miłosierdzia są dobre ludzkie serca.
Ja może jeszcze dopowiem do tego, co powiedział ksiądz dyrektor. Dwa zdania. Pierwsza rzecz taka, że możemy mówić o świadczeniu pomocy doraźnej, a więc ludziom, którzy znajdują się nieraz w bardzo trudnej, wręcz rozpaczliwej sytuacji, mamy moralny obowiązek przyjścia z pomocą. I to jest taka jakby pierwsza pomoc doraźna, która polega na tym, że właśnie zdarzyła się tragedia, chociażby jakiś kataklizm, jakieś nieszczęście i teraz potrzebne są lekarstwa, potrzebne są koce, potrzebna jest ciepła odzież czy ciepła strawa. I ten pierwszy gest wyciągnięcia ręki do człowieka, któremu zawalił się świat spod nóg, jest takim gestem nadziei. To jest to przywracanie nadziei takie bezpośrednie i doraźne. I to jest bardzo ważna część działalności Caritas w Polsce. I tutaj korzystam, niech ojciec mi pozwoli, skorzystam z okazji i bardzo serdecznie podziękuję całej społeczności Kościoła w Polsce, w tym słuchaczkom i słuchaczom Radia Maryja i telewizji Trwam, a także czytającym nasz dziennik, więc tym wszystkim, którzy stanowią duchową rodzinę, rodzinę Radia Maryja, za to, że możemy pomagać dzięki ich szczodrobliwości, dzięki dobroci. Tutaj dużo się mówi o Polakach, czasami mówi się bardzo dużo złych słów, że jesteśmy tacy, siacy i owacy, często zestawia się nas, porównuje się z innymi narodami w Europie czy w świecie i oczywiście się podaje takie bardzo niekorzystny taki obraz. Natomiast ja mogę dać świadectwo, czy powiedzieć tak z tego doświadczenia pracy w Caritas Polska i Caritas w Polsce, że widzimy ogrom dobroci ludzkich serc. Każda akcja charytatywna, czy to będzie wigilijne dzieło pomocy dzieciom, a więc pewna akcja cykliczna, czy to będzie kromka chleba, czy to będzie na przykład udzielanie pomocy ofiarom kataklizmu, takim jak tsunami, czy ostatnio Pakistan, teraz z kolei ofiarom trzęsienia ziemi w Indonezji na jawie, spotyka się zawsze z ogromnym odzewem. A więc nasi wierzący, Kościół w Polsce, ilekroć stanowi tego, taka jest potrzeba, takie wymaganie chwili, tylekroć zawsze potrafimy się zmobilizować i podzielić się kromką chleba, podzielić się z tym czasami wdowim groszem z najbardziej potrzebującymi. To więc to jest, za to składam serdeczne Bóg zapłać i jakoś chciałbym tak mocno podkreślić, że jest to piękne świadectwo wiary chrześcijańskiej, bo ono bierze się z motywacji jak najbardziej religijnej, jak najbardziej ewangelicznej. To jest to, o czym mówił Pan Jezus, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich, najmniejszych mieście uczynili. To ludzie doskonale rozumieją i zawsze możemy liczyć na naszych darczyńców i zawsze możemy właśnie uczynić wiele dobra jako instytucja charytatywna, kościelna, właśnie dzięki temu, że za nami stoją ludzie, stoją wolontariusze, stoją darczyńcy, stoją ofiardawcy. Ale to jest jakby jedna bardzo ważna rzecz, ta pomoc doraźna, to takie dawanie nadziei w tym momencie, kiedy człowiek potrzebuje najbardziej jakiejś tam pomocy materialnej. To jest powiedzenie tym gestem, powiedzmy, podzielenia się z nim jakimś dobrem, powiedzenie mu, że nie jesteś sam, prawda? Jest ktoś, kto o tobie myśli, kto o ciebie się troszczy, kto wychodzi ci naprzeciw, nie jesteś sam. I to jest takie bardzo ważne świadectwo wiary i nadziei chrześcijańskiej. Natomiast tutaj ksiądz dyrektor mówił o też działaniach takich długofalowych czy długoterminowych, a więc prowadzonych przez nas rozmaitych programach, które mają na celu nie tylko jakby przyjście z pomocą danej osobie w konkretnej potrzebie, ale ukierunkowanie i pomoc, która polega na tym, żeby ona odnalazła się w życiu, żeby mocniej stanęła na nogi, a więc to są wszelkiego typu właśnie placówki Caritas, które pełnią swoją taką codzienną posługę wobec chorych, wobec starszych, wobec osób niepełnosprawnych, wobec osób z rozmaitymi dysfunkcjami, które normalnie o własnych siłach nie są w stanie przeżyć, nie są w stanie odnaleźć się w tym naszym społeczeństwie.
Dziękujemy pięknie. Ksiądz Marek zapewne ma dużo takich również osobistych doświadczeń tego przywracania nadziei pośród spotkanych ludzi, chorych i tak dalej, z którymi niejednokrotnie ma możliwość takiego bezpośredniego kontaktu. Ksiądz dr Marek Szanowski.
Chciałbym powiedzieć na samym początku, że to przywracanie nadziei człowiekowi to także pochylanie się nad jego biedą w sensie duchowym, bo niejednokrotnie ktoś, kto przychodzi do kapłana, do kościoła, do instytucji kościelnej, potrzebuje przede wszystkim wysłuchania go. I najpierw przynajmniej tak chyba wszyscy kapłani czynią, robią, że najpierw trzeba tego człowieka wysłuchać, bo tak jak tutaj ksiądz doktor powiedział, musimy zadbać o integralność człowieka. Człowiek przychodzi z potrzebami ciała, ale przede wszystkim potrzebuje nadziei dla ducha, dla swojej psychiki. Coraz bardziej spotykamy się, my kapłani, z ludźmi, którzy nie mają nadziei nie tylko w sensie materialnym, ale również w sensie psychicznym, w sensie duchowym. I to pochylenie się nad jego cierpieniem, nad jego łzą, nad jego problemem, to jest początek pomocy. Oczywiście, gdybyśmy na tym poprzestali, to nasze słowa byłyby puste i nic nieznaczące. Ale Kościół jest bogaty. Bogaty nie tylko w słowa, ale również albo przede wszystkim w działalność. Powstaje mnóstwo takich instytutów zakonnych, instytutów świeckich. Choćby z mojego podwórka mogę powiedzieć, że prowadzimy my, księża orioniści, dużo takich domów, w których ludzie otrzymują miłosierdzie. Otrzymują to miłosierdzie dla duszy i dla ciała. I moje kontakty z ludźmi to są przede wszystkim takie kontakty, które mówią mi o tym, że czasami nie potrzeba dużo, żeby człowiek znalazł nadzieję, żeby człowiek odzyskał nadzieję w sensie duchowym. Wtedy mu łatwiej jest pokonywać swoje biedy, z którymi przychodzi. Oczywiście, że każdy z nas, kapłanów, ma swoje doświadczenia i ja mam takie doświadczenie, że będąc księdzem prowadzę bardzo często rekolekcje dla ludzi, którzy po ludzku cierpią, dla ludzi niepełnosprawnych chociażby, dla ludzi chorych, dla ludzi, którzy jeżdżą na inwalidzkich wózkach albo są przykuci do łóżek, i tym ludziom łatwiej przywrócić nadzieję niż tym, którzy którzy w sensie fizycznym, nawet w sensie materialnym mają bardzo dużo. I zawsze sobie stawiam przed oczy taką dziewczynę, którą spotkałem w Lourdes, która oprócz tego, że poruszała powiekami i mogła po cichutku rozmawiać, mówić pojedyncze słowa, nic nie potrafiła uczynić. I powiedziała mi, proszę księdza, ja jestem szczęśliwa. Także jeżeli mówimy o przywracaniu nadziei, nie możemy zapominać o tej głębi duchowej, bo nadzieję przywraca się poprzez dawanie człowiekowi perspektywy miłosierdzia. Nie tylko w sensie, że ja mu dam w sposób doraźny czy długotrwały. Oczywiście to jest potrzebne. Najważniejsze moim zdaniem, może takie jest moje doświadczenie, najważniejsze jest to, żeby człowiek miał nadzieję taką duchową, taką psychiczną. Wtedy mu łatwiej. Oczywiście, że są takie sytuacje, jak choćby kataklizmy, gdzie Kościół bardzo, bardzo mocno działa i tutaj księża, którzy pracują w Caritas, nam o tym powiedzieli. Dziękuję na razie.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Chciałbym jeszcze zapytać księdza prałata. Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia Miłosiernej to takie zobowiązujące również do tego, żeby właśnie było to miejsce jakieś przywracania ubogim tej nadziei. Jak to przekłada się właśnie na życie sanktuarium?
Katechizm uczy nas, że są trzy cnoty boskie. Wiara, nadzieja i miłość. I wydaje mi się, że nie sposób jest zbudować jedną z tych cech, czy otrzymać ten dar od Pana Boga, jeżeli nie będzie się realizowało tych następnych. One są jakby jednością. To jest tak jak Bóg w Trójcy Świętej jedyny, tak te trzy cnoty boskie, one stanowią jedność. Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est napisał, kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka. I to zdanie zawiera taką głębię tej prawdy właśnie, że człowiek musi w budowaniu nadziei być zjednoczony z Panem Bogiem poprzez wiarę i poprzez miłość. Jeżeli tego nie będzie, my widzimy czy w sanktuariach, czy w ogóle w kościołach, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, że ci ludzie, którzy są wierzącymi, którzy mają właśnie tę cechę miłości bliźniego, wiarę, oni świadczą także nadzieję dla innych ludzi. Oni są wtedy bogaci w to dawanie tej nadziei. Gdy idzie o sanktuaria, one są jakimś tym miejscem jakby bardziej przyciągającym do swojego miejsca, bo człowiek w sanktuarium, czy to jest sanktuarium Matki Bożej, czy sanktuarium świętych, że w tym miejscu właśnie jest jakieś to szczególne oddziaływanie tego Boga poprzez pośrednictwo, w naszym przypadku Matki Najświętszej, tego miłosierdzia. My na przykład tutaj doznajemy wielkiej nadziei w konfesjonale. W konfesjonale jest naprawdę ta nadzieja tych ludzi, którzy przychodzą ze swoimi doraźnymi kłopotami, ze swoim grzechem, ale jest nadzieja. Proszę księdza, często się słyszy, proszę księdza, niech ksiądz się pomodli do tej Matki Bożej Miłosiernej. Oto, bo ja już nie mam nadziei na to, że mąż wróci do nas. Nie mam nadziei na to, że córka, bo schodzi na złą drogę, że wróci. I ja tutaj właśnie chcę prosić w szczególny sposób w tym właśnie miejscu Boga przez pośrednictwo Matki Bożej o tę. I to jest właśnie to dawanie nadziei. Ja myślę, że sanktuaria one w większym stopniu jakoś jak przywracają. Ludzie na przykład, którzy jadą do Częstochowy, oni też już jadą z jakąś nadzieją, Prawda? Już jest jakaś nadzieja, nawet w tym autokarze czy w tej pielgrzymce pieszej jest ta nadzieja, że ja poprzez ten swój trud poświęcenia uzyskam u Boga to, o co proszę. I to jest ta nadzieja, która tego człowieka pogłębia w człowieku wiarę, pogłębia w miłość, bo wtedy, kiedy jest ta nadzieja w jakiś sposób spełniona, to mówią ludzie, ja tutaj doznałem tego wysłuchania Pana Boga. Tak mi się wydaje, że właśnie bardzo się cieszę, że dzisiaj Radio Maria i Telewizja Trwam u nas jakoś tak naprawdę ubogaciła ludzi. Ludzie podchodzili po zakończonej mszy świętej i proszę księdza, dziękujemy księdzu za sprowadzenie telewizji Trwam, bo to my jesteśmy dzisiaj jesteśmy jacyś święci, jacyś lepsi, jacyś podniesieni na duch.
Dziękujemy pięknie. Ksiądz, przepraszam, Piotr Krzyszkowski.
Tak, ja na parafię tutejszą patrzę z pewnej perspektywy czasowej, bo kiedy była tutaj koronacja, której dziś 6. rocznicę obchodzimy, ja byłem neopresbiterem 2 dni po święceniach kapłańskich i tu na koronacji dowiedziałem się, że tu przychodzę. I rzeczywiście dzisiaj pracując w Caritas patrzę sobie na tę pierwszą parafię, gdzie uczyłem się kapłaństwa i muszę potwierdzić wszystko to, o czym mówił ksiądz prałat i powiedzieć, że stąd wyniosłem wielkie doświadczenie konfesjonału. To jest prawda. To jest prawda tutaj, nawet gdyby chcieć zmierzyć to tak bardzo wymiernie ilością spowiedzi, ogromna ilość spowiedzi, to wielkie poczucie łaski Bożego Miłosierdzia wśród parafian, ale i nie tylko, wśród pielgrzymów, którzy zmierzają tutaj nie tylko z najbliższej okolicy, ale również i dalszej. Ale księdzu dziekanowi nie wypada mówić, a pochwalić trzeba, bo ja sobie obserwuję teraz z kolei z perspektywy biura Caritas pracę charytatywną tu w parafii i kiedy my przygotowujemy jakąkolwiek akcję diecezjalną, kiedy chociażby rozdzielamy żywność, wystarczy jeden sygnał. I tutaj przez pośrednictwo księdza dziekana zawsze znajdą się ludzie dobrej woli, którzy chcą to miłosierdzie nieść w praktyce. I każdy, kto jest w potrzebie, może przyjść. I tak jest od dawna. Zawsze istniał parafialny zespół Caritas. On funkcjonuje, jest wyczulony na potrzeby i to jest właśnie ten praktyczny wymiar miłosierdzia obok tego akcentu duchowego, o którym ksiądz prałat, proboszcz tutejszy mówił przed chwilą.
Pani Marzena Klakla, Pani doświadczenia, jak chodzi właśnie o realizację tej wyobraźni miłosierdzia i przywracania nadziei ubogim.
Ja myślę, że jeśli jest się chrześcijaninem, to jest to równoznaczne z tym, że ma się nadzieję. Jeśli chodzi o problem nadziei, ja myślę, że można to również w kontekście poruszyć bycia potrzebnym. I myślę, że właśnie takie ruchy jak koła Przyjaciół Radia Maryja bardzo dobrze realizują się właśnie w tym, że te osoby są sobie potrzebne. Nie tylko sobie, są potrzebne oczywiście Bogu, są potrzebne radiu, natomiast nie ma takiej potrzeby, że muszą mieć jakieś zaplecze materialne. Wystarczy, że się spotykają, modlą i myślę, że jeśli ludzie trafiają do takich kół, czy nawet do innych grup katolickich, to otrzymują nadzieję.
Dziękujemy bardzo. Przypominam, proszę Państwa, numery telefonów, które już wcześniej były podane przed naszą modlitwą różańcową, ale teraz będą służyły naszemu spotkaniu na antenie. 815-91-03. 815-91-03 i drugi numer telefonu 815-94-42. 815-94-42. Przypominam, jesteśmy dziś w Białej Rawski, dlatego wybieramy numer kierunkowy 046. Zapraszamy bardzo gorąco. Ksiądz Marek Chrzanowski.
Tak, właściwie powinienem rozpocząć, że od tego, że to miejsce, ten kościół, to sanktuarium, ten obraz Matki Bożej Miłosiernej jest dla mnie szczególnie drogim, bo ja sam tu otrzymałem wiele miłosierdzia, pochodzę z tej parafii i moje życie było od samego początku naznaczone ogromną chorobą, cierpieniem i praktycznie gdyby nie Matka Boża, która wyprosiła mi łaskę uzdrowienia, mogło tak się zdarzyć, że dzisiaj bym jeździł na inwalidzkim wózku i nie widział praktycznie nic na oczy. I za to chciałbym tutaj, jak jesteśmy na tym miejscu, w tym miejscu, serdecznie Matce Bożej podziękować i podziękować tym ludziom, którzy doprowadzili do koronacji tego obrazu. Wydaje mi się, jeżeli mówimy o miłosierdziu i przywracaniu nadziei, to bardzo ważna relacja do Pana Boga. Bo jeżeli ktoś jest zapatrzony w Boże miłosierdzie, to sam jako człowiek wierzący musi tym miłosierdziem się dzielić. My nieraz miłosierdzie traktujemy jak wielką łaskę czynioną ubogim na przykład. Ale to jest nasz pierwszy i najważniejszy obowiązek. Jeżeli mówimy o miłosierdziu, to musimy mówić o tym, żebyśmy byli miłosierni dla siebie nawzajem, począwszy od rodziny, poprzez sąsiadów, aż do można powiedzieć każdego człowieka. I wtedy jest to poukładane na swoim miejscu, bo nieraz ludziom się zdaje, damy tam 50 zł czy 20 zł i mamy czyste sumienie. Tak naprawdę Chrystus nas wzywa do miłosierdzia przez całe życie. Musimy się dzielić miłością, tą miłością chleba powszedniego i tą miłością, którą możemy i powinniśmy dawać każdemu człowiekowi.
Cieszę się z tego, że tutaj ksiądz doktor tak przede mną zasygnalizował tą bardzo ważną myśl, która tutaj tak jakby z lekka się przewijała, natomiast ja chciałbym ją bardzo mocno wyartykułować, idąc za słowami pierwszej papieskiej encykliki papieża Benedykta XVI, Deus Caritas Est. Dla nas jest to bardzo ważna encyklika, ponieważ ona mówi wiele o miłości, o tym, że Bóg jest miłością, o tym, że człowiek jest zdolny do tego, żeby kochać Boga i kochać drugiego człowieka, więc żyć miłością. I w tej encyklice wiele numerów, tak gdzieś od połowy encykliki, od numeru 19, a więc cała druga połowa tej encykliki, poświęcona jest caritas, czyli miłości braterskiej, takiej miłości, która będzie i miłosierdziem, która będzie skierowana ku drugiemu człowiekowi, którą charakteryzuje bezinteresowność, taka miłość, która będzie naśladowaniem samego Boga, Jego miłości do człowieka. I tam w numerze 20 Ojciec Święty napisał takie bardzo ważne zdanie, które pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Miłość bliźniego, zakorzeniona w miłości Boga, jest przede wszystkim powinnością każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej i to na każdym jej poziomie. Od wspólnoty lokalnej, przez kościół partykularny, aż po kościół powszechny w jego wymiarze globalnym. Również kościół jako wspólnota winien wprowadzać miłość w czyn. To są bardzo ważne stwierdzenia, bardzo ważne zdania, mówiące po prostu o tym, że być chrześcijaninem i być Kościołem Chrystusowym to znaczy żyć miłością. To znaczy żyć właśnie w tej perspektywie caritas i w perspektywie miłosierdzia. A więc to, co tutaj moi przedmówcy słusznie zauważyli, bycie miłosiernym, służba bliźniemu, przychodzenie z pomocą drugiemu człowiekowi w potrzebie, to nie jest jakieś prywatne hobby. To nie jest jakby dodatek do życia chrześcijańskiego. O tym trzeba pamiętać. Natomiast miłosierdzie, służba ubogim, caritas, bezinteresowna miłość bliźniego należy do natury Kościoła, jest jego istotnym zadaniem. Myśmy przyzwyczaili się do tego, że na pytanie najczęściej od czego jest Kościół, no to można powiedzieć tak, Kościół jest od sprawowania kultu, a więc od uwielbiania Pana Boga, a więc tutaj mamy cały dyskurs na temat modlitwy, na temat sakramentów świętych, na temat chociażby naszego uczestnictwa w niedzielnej świątecznej Eucharystii, która jest zawsze publicznym oddaniem czci Panu Bogu i zarazem wyznaniem naszej wiary. Gdy mówimy, od czego jest Kościół, to myślimy, że Kościół jest od tego, żeby głosił prawdę o Bogu, a więc istotnym zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii. Kościół nie może milczeć, gdy chodzi o prawdę, ma ją głosić, ma jej bronić, ma ją rozpowszechniać. Natomiast najczęściej na tym się kończy. Papież Benedykt XVI przypomniał całemu Kościołowi, wracając do początków Kościoła i do jego założyciela, że trzecim takim zadaniem Kościoła, trzecią misją Kościoła jest właśnie caritas, a więc miłość, która będzie otwarciem na drugiego człowieka, będzie wyciągnięciem ręki do drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy. I krótko mówiąc, to nie jest prywatne hobby żadnego chrześcijanina, ani prywatne hobby żadnej parafii czy księdza, że no, mamy jakąś tam grupkę, powiedzmy parafialny zespół Caritas, czy jakiś inny zespół charytatywny i od czasu do czasu robimy coś dobrego, w ten sposób mamy lepsze samopoczucie, no bo jesteśmy komuś potrzebni i tak dalej. Nie. To bycie nasze, ta służba nasza bliźniemu, właśnie to stanięcie po stronie człowieka potrzebującego, otwarcie się na jego potrzeby i odpowiedź, to jest znak naszej wierności Chrystusowi. To jest jakby najgłębszy pokład naszej tożsamości. Być chrześcijaninem to znaczy kochać. Nie tylko wielbić Boga, nie tylko głosić wiarę, ale naśladować Boga w Jego miłości do drugiego człowieka. I to jest właśnie takie piękne, że Kościół ma tę świadomość, prawda? I że Kościół prowadzi rozległe dzieła charytatywne, chociażby tutaj przypomnę działalność charytatywną Caritas w Polsce. To nie jest strata czasu. Nieraz ja tak spotykam się w takich rozmowach prywatnych z rozmaitymi ludźmi, którzy mówią, a po cóż Kościół zajmuje się powiedzmy bezrobotnymi i próbuje pomóc im odnaleźć się w tej sytuacji. Po co Kościół zajmuje się osobami niepełnosprawnymi? Albo czemu Kościół tak wiele miejsca poświęca na tych, którzy nie mają środków do życia i są starzy, chorzy i tak dalej? Od tego są instytucje społeczne, od tego jest opieka społeczna, MOPS-y, rozmaite tego typu instytucje i tak dalej. Kościół powinien się zająć modlitwą, Kościół się powinien zająć głoszeniem Słowa Bożego, szafowaniem sakramentów, bo Kościół nie jest od tego, żeby zajmować się takim. Otóż to jest istotny błąd. Kościół jest od tego. Kościół jest od tego. I to, że Kościół to robi, że prowadzi dzieła charytatywne, jest znakiem jego wierności Chrystusowi, jest jakby taką kartą nas uwiarygadniającą, bo ono to sprawia, że ta nasza wiara nie jest tylko deklaracją, nie jest tylko sentymentem, nie jest tylko powiedzmy czymś abstrakcyjnym, ale wiara w Boga przekłada się tutaj na konkretne działanie. My w tego Chrystusa, którego wierzymy, którego naśladujemy, my Mu służymy właśnie w naszych braciach potrzebujących. Dlatego też właśnie powinno to być naszą wspólną troską i jakąś taką wspólną odpowiedzialnością, żeby budować czy przywracać nadzieję w sercach tam, gdzie ich brak, właśnie poprzez wyciągnięcie ręki, właśnie poprzez pomoc duchową, tutaj o której mówił ksiądz doktor, poprzez to, że jesteśmy z człowiekiem, jesteśmy dla człowieka, bo to robił Chrystus. A z naszej strony ta działalność charytatywna nie jest niczym innym, jak tylko naśladowaniem Chrystusa, Jezusa i z naszej strony nie jest niczym innym jak spłacaniem długu wdzięczności wobec Chrystusa, który jest naszym największym dobroczyńcą i od którego właściwie, który pierwszy nas umiłował, od którego wszystko otrzymaliśmy.
815-9103 i 815-9442, kierunkowy 046. Bardzo prosimy. Halo? Proszę bardzo.
Maria Teresa z północy Polski.
Witamy serdecznie.
Proszę ojca, ja chciałam się zwrócić do ojca dyrektora, przekazać pozdrowienia i po prostu powiedzieć, że przekazać, że niezmiennie od lat wybieram wiarę, nadzieję, miłość i życie. I tu może posłużę się tytułem pieśni Tomka Kamińskiego. Tylko Ty mnie, Panie, poprowadź. To tyle, co chciałam przekazać. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Tak, odbierzemy następny telefon. Proszę bardzo. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stan nierówności pomiędzy ludźmi i ludami nie tylko się utrzymuje, ale powiększa, jak Jan Paweł II pisze w swojej encyklice o Bożym Miłosierdziu i to już było w latach 80., czyli 26 lat temu. Wciąż wypada bytować obok tych, którzy są zasobni, obfitują, takimi, którzy żyją w niedostatku, którzy przymierają w nędzy, a czasem po prostu umierają z głodu. Liczba tych ostatnich idzie w miliony, w dziesiątki, setki milionów. W związku z tym ów niepokój moralny musi się jeszcze pogłębiać. Najwidoczniej istnieje jakaś głęboka wada, albo raczej cały zespół wad, cały mechanizm wadliwy u podstaw współczesnej ekonomii, u podstaw całej cywilizacji materialnej, który nie pozwala rodzinie ludzkiej oderwać się niejako od sytuacji tak radykalnie niesprawiedliwych. Gdy się tak nad tym człowiek zastanowi, jak to dzisiaj mnóstwo leży rzeczy, nie wiem, na półkach gdzieś w produkcji, w rolnictwie, a gdzieś tam ludzie umierają z głodu, nawet w krajach bogatych, co wszystko opisuje bardzo ładnie Jan Paweł II w encyklikach o nauce społecznej Kościoła Solitudo Re Socialis Contessimus Annus i Laborem Exerts, no to wypada się zastanowić, że ktoś tutaj coś źle zorganizował, a Kościół jako taka no instytucja duchowa, intelektualna powinna uregulować w tym sensie jako naukę, żeby ludziom przedstawiać rzeczywistość w takim świetle, w jakim ona powinna być, a nie na przykład karmi się człowieka iluzjami, opowiada o rzeczach, które powiedzmy no mają jakieś istotne znaczenie, ale są to tylko jakieś malutkie kwestie w całym tym złym działaniu, w tym całym tym złym mechanizmie. Jak się nad tym zastanawiałem, nad tą niesprawiedliwością społeczną i tym, że niektórzy mają tak wiele, a niektórzy tak niewiele, no to zobaczyłem taki ogród, w którym rosną drzewa i na tych drzewach rosną owoce. No i niestety do tych owoców doskakiwały tylko jakieś okropne bestie, a pod ich stopami leżały trupy małych dzieci nienajedzonych, ciężko chorujących, ludzi głodujących. Jak to się dzieje? No ta bestia przecież między pierwszą i drugą wojną światową powstała, umarła, a teraz się rodzi. I należałoby jakoś ludziom chyba wytłumaczyć, co jest grane, w którym kierunku my idziemy, jak to powinno wszystko być zorganizowane.
Dziękujemy serdecznie. Ksiądz dr Zbigniew Sobolewski.
Dotknął nasz słuchacz bardzo ważnego problemu, mianowicie problemu niezwykle złożonego, dotyczącego przyczyn nędzy materialnej czy duchowej, która ogarnia świat cały i rzeczywiście coraz więcej obszarów tej nędzy widzimy i po prostu jesteśmy nią zaniepokojeni. To jest bardzo złożony problem, problem ekonomiczny, problem polityczny, problem pewnego rozwarstwiania i takiego jakby przeciwstawiania się pewnych grup ludzi. Otóż coraz częściej i coraz bardziej bogaci się pewna wąska grupa osób mających dostęp do kapitału, mających dostęp do technologii, do wiedzy, do informacji. Natomiast szerokie rzesze ludzi są wykluczone z dobrodziejstw postępu technicznego, naukowego i po prostu skazane na bytowanie właściwie na peryferiach takiego normalnego życia. Patrząc na to wszystko z perspektywy wiary, a więc tutaj nie biorąc pod uwagę tych wszystkich skomplikowanych czynników ekonomicznych rządzących ekonomią współczesnego świata, możemy powiedzieć, że to jest wszystko dziedzictwem grzechu pierworodnego. Że ta rzeczywistość, w której jesteśmy, jest głęboko naznaczona grzechem i właśnie zadaniem chrześcijan jest wprowadzanie Chrystusa w tę rzeczywistość, uczłowieczanie tej rzeczywistości poprzez właśnie, czy uświęcanie, przemienianie tej rzeczywistości poprzez odnoszenie tego wszystkiego do Chrystusa. To nie jest zadanie łatwe i nie jest to zadanie proste. Co Kościół może zrobić w tej skomplikowanej sytuacji? Przede wszystkim głosić światu pewną naukę. I my mamy coś takiego, co się nazywa katolicka nauka społeczna. Ona formułuje pewne zasady sprawiedliwego rozdziału dóbr w świecie, pewne zasady pokojowego współżycia pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi czy całymi narodami. Te zasady są wykładane chociażby w tych encyklikach, które pan tutaj wspomniał, w wielkich encyklikach społecznych papieża Jana Pawła II, Solicitudo Rei Socialis czy Laborem Exercens, ale dodajmy jeszcze Centesimus Annus, czy chociażby Pawła VI Populorum Progressio. Naszym zadaniem jest uświadamianie ludziom, że tak być nie powinno, że istnieje coś takiego jak grzech społeczny, a więc pewne struktury, które ludzie wytwarzają jako społeczność, a które zwracają się przeciwko człowiekowi. To jest jakby w takiej mega perspektywie zadanie Kościoła. Budzenie sumień, uwrażliwianie na takie chociażby wartości jak sprawiedliwość społeczna, takie wartości jak chociażby solidarność braterska pomiędzy ludźmi, czy powiedzmy określanie warunków godziwego rozwoju i korzystania z owoców rozwoju społecznego. Natomiast w skali takiej mniejszej, no bo wiadomo, nie jesteśmy w stanie, jakby Kościół nie jest taką społecznością, która jest w stanie całej ludzkości narzucić pewną swoją wizję świata. Tak naprawdę jesteśmy w dalszym ciągu pewną kroplą w morzu i tak naprawdę jesteśmy tylko, tak używszy tutaj określenia biblijnego, zaledwie solą ziemi i zaledwie powiedzmy jakimś tam światłem w świecie, prawda? Ale mi się wydaje, że dużo możemy zrobić w tej perspektywie takiej bliskiej, ludzkiej. A więc tam, gdzie jesteśmy, tam możemy pokonywać niesprawiedliwość. Tam, gdzie jesteśmy, możemy kierować się braterstwem, solidarnością, zrozumieniem. Tam, gdzie jesteśmy, w naszej rodzinie, czy w naszej społeczności, tej bliższej, chociażby w sąsiedztwie, w gminie, w szerszej wspólnocie, powiedzmy narodowej, mamy zatroszczyć się jedni o drugich. Tak jak mówił święty Paweł, jedni drugich brzemiona noście. Tutaj nie należy spodziewać się jakiejś nadzwyczajnej rewolucji. To znaczy my siłą nie zaprowadzimy sprawiedliwego, dobrego porządku, w którym wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie, bez większych problemów, prawda? Natomiast chrześcijaństwo jest głosem opowiadającym się za ubogimi, za poszanowaniem praw człowieka, za sprawiedliwością, jest głosem niepokojącym ludzkie sumienia, jest takim głosem świadczącym o tym, że wiele zła się wśród nas dokonuje i tego zła być nie powinno, trzeba je zwalczać. I tutaj jest taka ogromna rola Kościoła, zwłaszcza ogromna rola, jaką w ostatnim czasie, myślę tutaj o pontyfikacie sługi Bożego Jana Pawła II, jak Kościół podjął. Mianowicie Kościół stał się takim słyszalnym, jasnym, czytelnym głosem ubogich. I Kościół mówi w imieniu tych i za tych, którym kneblowane są usta, chociażby w Ameryce Łacińskiej, chociażby w Afryce, gdzie te narody często zagłuszane przez bogatych i potężnych właściwie nie mają żadnego innego rzecznika swoich praw poza Kościołem. To Kościół przypomina o tym, że jest głód na świecie i że jest hańbą dla ludzkości, że dzisiaj także dzieci i dorośli umierają z głodu. I to Kościół mobilizuje opinię społeczną na całym świecie poprzez rozmaite kampanie, poprzez akcje pomocowe, poprzez to, że po prostu dopomina upomina się, żeby nadwyżki na przykład żywności nie były marnowane, nie były w celem utrzymania ich wysokiej ceny, cel wysokich cen żywności, ale żeby ta żywność trafiała chociażby do głodującej Afryki czy do bardzo ubogiej Azji. I Kościół też tutaj oddziałuje, mi się wydaje, że jest to takie bardzo potrzebne niepokojenie ludzkich sumień, takie bardzo potrzebne nastawanie, jakby powiedział apostoł, w porę i nie w porę, gdzie my nie ukrywamy tych problemów, ale o nich mówimy, je przypominamy i często ludzie, no tacy żyjący w dobrobycie, ludzie zadowoleni ze swojego życia, chętnie by o tym nie słyszeli, chętnie by tego nie widzieli, chętnie by myśleli, że no, życie wszystkich na świecie jest takie samo jak ich, a więc miłe, przyjemne, sympatyczne i tak dalej. A Kościół, jeszcze raz to powtarzam, jest tutaj głosem ubogich. W ich imieniu przypomina o tym, że oni są ludźmi, mają swoje prawa, że są dziećmi bożymi i chociażby tak jak to pięknie zrobił w ostatniej, w tej pierwszej encyklice papież Benedykt XVI mówi o tym, że no, tutaj wszyscy musimy stanąć po stronie człowieka potrzebującego, czy to znajdującego się w biedzie materialnej, czy też w biedzie duchowej.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Halo.
Proszę, halo.
Tak, proszę.
Króluj nam Chrystem.
Ja zawsze i wszędzie.
Mój głos jest do no, dyskusyjny.
Słuchamy pana, ale trzeba wyłączyć radio.
Proszę bardzo. No właśnie, już włączam, dobrze? Już włączam w tej chwili. Dobrze. Więc, przepraszam, ja trochę ze szpitala, głos jest zmieniony, ale właśnie w tej sprawie bardzo cenna dyskusja, jak najbardziej, ale jest tylko taka rzecz. Ja jestem mieszkańcą Opola. Tadeusz mi na imię, mieszkańcą Opola. Jeżeli chodzi o tych, właśnie te obszary nędzy. Drodzy ojcowie, gdzie ich znaleźć? Chcę powiedzieć, że u mnie na osiedlu znajdźcie, tłoczą się ludzie do pomocy społecznej, ale gdyby chcieli coś pomóc, wy tutaj dużo mówicie o obszarach nędzy. Chciałem powiedzieć, ja jestem emerytem w tej chwili. Wyszłem, przepraszam za ten głos troszeczkę. Gdzie ci są biedacy? Rzeczywiście w Polsce w tej chwili życie jest bardzo tanie. I jeżeli właśnie jest katolicka nauka społeczna, którą bardzo wierzę, solidarność, braterstwo, zrozumienie i tam podobnie, to jednak ojcze kochany, powiedz mi, na osiedlu u nas jest tylu właśnie niby ubogich, niby obszary nędzy, ale to są próżniaki i lenie tylko. Na tym kończę. Chciałem tylko krótko powiedzieć, gdzie znaleźć tych biedaków. Tu właśnie ojciec szanowny wspomina Amerykę Łacińską. Może tam biedacy są, ale w Polsce w tej chwili widzę tylko jedno próżniactwo. Ja w tej chwili chcę znaleźć człowieka do ogrodu, który by im pomógł. Mogliby to zrobić, a nie chcą. Więc gdzie znaleźć tych biedaków naprawdę, którym trzeba pomóc? Jak ta katolicka nauka społeczna, właśnie jak ona musi to znaleźć? To wszystko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za... Słucham uważnie w tej chwili dalej. Krój nam Chryste.
Zawsze i wszędzie dziękujemy serdecznie za telefon. Ksiądz Piotr Krzyszkowski.
Tak, nasz słuchacz poruszył problem, który drażni bardzo wielu ludzi, którzy na trzeźwo patrzą na tę rzeczywistość. Ja zgadzam się ze słuchaczem, że ludzi ubogich prawdziwie bardzo często trzeba szukać. Dzisiaj jednak w Polsce nadal żyje się ciężko i w tej w codziennej pracy Caritas spotykam się z ludźmi rzeczywiście potrzebującymi. Druga grupa ludzi jest to grupa, nie ma co ukrywać, z dość mocno rozwiniętą tak zwaną postawą roszczeniową. To są ludzie, którzy potrafią odwiedzić wiele instytucji, żeby zadbać o swoje dobro, ale patrząc tylko na te złe postawy, możemy rzeczywiście minąć kiedyś człowieka, który jest dotknięty prawdziwą biedą, możemy w ten sposób minąć Chrystusa, nad którym trzeba by się pochylić. Tutaj Caritas też ma bardzo duże pole do działania, mianowicie przeciwdziałanie tej postawie roszczeniowej, wychowywanie co robimy, co jest naszym też jednym z programów długofalowych, rozpoznawanie tych zagrożeń, które wiążą się z pomocą, którą niesiemy. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę z tego, że jest pewna grupa ludzi, którzy gdy raz zapukają do naszych drzwi, stają się naszymi podopiecznymi już do końca. Często ich sytuacja jest nie do zmiany z różnych powodów. Często są to tak daleko idące problemy, których nie da się rozwiązać z dnia na dzień. Często jest to związane z wiekiem, z chorobą. My widzimy tych ludzi, o których mówił słuchacz, a tych prawdziwie biednych często nie dostrzegamy, gdyż oni bardzo często swojej sytuacji wstydzą się. Proszą naprawdę po cichu, jest to taka milcząca dłoń wyciągnięta do nas i tym bardziej wymagać powinniśmy od siebie wrażliwości na takich ludzi, aby ich dostrzec, aby zajrzeć czasami do zeszytu długów w sklepie, zapytać pani aptekarki, jak sytuacja się ma i może tam szukać ludzi, którym należałoby pomóc. Tutaj liczymy wszyscy na wrażliwość braterską. Kapłan pracujący w Caritas czy na parafii nie dotrze wszędzie. To my w sąsiedztwie widzimy tych ludzi najbardziej potrzebujących. W pracy dostrzegamy, czy młodzież w szkole widzi kolegę, koleżankę, która nie ma kanapki. I tutaj ta wrażliwość powinna być przez nas pobudzana przez szerzenie Bożego miłosierdzia i na to liczymy. Na to liczymy, bo my, pracujący w Caritas, nawet i wolontariusze, nie jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie, mimo iż jest nas rzesza w Polsce. A sami powinniśmy się wyczulać bardzo mocno na tę biedę, której jednak w Polsce bardzo dużo jest.
Ksiądz Zbigniew Sobolewski.
Tutaj nasz słuchacz dotknął bardzo ważnego problemu. Mianowicie rzeczywiście wśród tych osób, w cudzysłowie mówiąc, ubogich, znajduje się pewna grupa osób, których można śmiało nazwać krętaczami, dla których no, wyciąganie ręki po pomoc ze strony, czy to będą instytucje kościelne, czy to instytucje świeckie, czy to będą osoby indywidualne, stanowi po prostu sposób na życie. Ale jest to problem stary jak świat. Tutaj ksiądz dyrektor mówił o tych ubogich, prawdziwie ubogich, którzy w milczeniu wyciągają rękę i wstydzą się tego, bo dla wielu ludzi ubóstwo jest rzeczą bardzo wstydliwą, czasami upokarzającą i oni to traktują jako w kategoriach winy osobistej. Jestem biedny, a więc jestem winien tej sytuacji, co nie jest tak do końca prawdą, czy to wcale nie jest prawdą, ale to już jest, to jest pewien problem, którym borykamy się od zawsze, to znaczy odkąd istnieje Kościół i odkąd istnieją formy jego działalności charytatywnej, bo już zwróćmy uwagę na to, że święty Jan Chryzostom w IV wieku mówił do chrześcijan o jałmużnie, a więc o udzielaniu pomocy, a więc o świadczeniu takiego konkretnego miłosierdzia ubogim, ale mówił tak: niech spoci się twoja ręka, zanim dasz komuś jałmużnę. To co to znaczy? Żebyś był skąpy czy chciwy? Nie. Tylko żebyś się zastanowił nad tym, co robisz. Czy rzeczywiście istnieje taka potrzeba? Druga rzecz, czy rzeczywiście będzie to gest miłości braterskiej, a nie na przykład będzie to gest popierania czyjegoś cwaniactwa, po prostu czasami jakiś gest świętej naiwności. I my tutaj, przyznam się szczerze, że przeżywamy codziennie takie dramatyczne pytania i takie dramaty, kiedy z jednej strony w Caritas Polska spotykamy się z ludźmi rzeczywiście potrzebującymi, ale też przychodzą rozmaici naciągacze, przychodzą rozmaici ludzie, którzy właśnie z tego żyją, że nie pracują, nie chcą pracować, natomiast żebranie jest sposobem na życie. Oni są świetnymi psychologami, potrafią, ja myślę, że każdy słuchacz czy nasza słuchaczka na pewno spotkał się chociażby z takimi ludźmi w swoim życiu, czy to na ulicy, czy gdzieś tam powiedzmy ktoś pod kościołem żebrze, czy ktoś puka, więc to są różni ludzie, są ludzie naprawdę potrzebujący, i są ludzie naprawdę wykorzystujący dobroć drugiego człowieka, jego dobrą wiarę. No i właśnie tutaj potrzeba z jednej strony jakiegoś takiego zdrowego rozsądku, bo proszę pamiętać, że to nie jest tak, że każde wyciągnięcie ręki z naszej strony oznacza obowiązek moralny na odpowiedzenie, na to wyciągnięcie ręki, i każde słowo daj wcale nie oznacza tego, że ja muszę dać, powiedzmy. Ja mam się zastanowić nad tym, co ja tak naprawdę robię. Tutaj przestrzegałbym chociażby przed dawaniem pieniędzy jałmużny dzieciom, bo to jest bardzo niewychowawcze i nie pomagamy, a temu dziecku szkodzimy. Wychowujemy następne pokolenie ludzi, którzy nie będą potrafili zatroszczyć czy chcieli zatroszczyć się o siebie, którzy będą żyli po prostu z gestu wyciągnięcia ręki. Więc takie różne dylematy. Aczkolwiek to, co tutaj ksiądz dyrektor powiedział, bardzo ważną rzecz, żeby w tym wszystkim, w tym rozróżnianiu jednych od drugich, no nie pominąć gdzieś Chrystusa, który przychodzi do nas, tak jak przyszedł chociażby do świętej siostry Faustyny Kowalskiej na Furtę w Krakowie i zmarznięty poprosił ją o coś do jedzenia, prawda? I ona tak trochę ukradkiem, bo tam siostry często narzekały na nią, że wynosi na Furtę tym żebrakom, tym biedakom coś do jedzenia. Gdzieś tam ukradkiem przyniosła mu ciepłej zupy, gorącej zupy, a potem przyśnił się jej w nocy Jezus i za tę zupę jej podziękował, prawda? Żeby tak tego Pana Jezusa nie mijać w tych naszych bliskich. Czasami dla własnego pokoju sumienia lepiej się dać nabrać, powiedzmy, aniżeli żyć z taką świadomością, że rzeczywiście ktoś był potrzebujący, ktoś o tę pomoc prosił, wyciągał do mnie ręce, a ja po prostu odwróciłem się obojętnie albo powiedziałem nie.
To nabranie musi też mieć jakieś granice rozsądku, i jeśli już ktoś wyciąga do nas rękę po pomoc na ulicy, to pamiętajmy, że dawanie pieniędzy jest zawsze wrzucaniem do kapelusza bez dna.
Tak.
Ten człowiek jest w konkretnej sytuacji, on czegoś potrzebuje. Zapytajmy czego. Jeżeli jest to jedzenie, sklepy są wszędzie, można coś kupić, jeśli stać nas na to.
Oj, często to jest pretekst. To ja oczywiście bardzo często sobie spaceruję tutaj Nowym Światem i krakowskim przedmieściem i tam bardzo często takie same te same młode osoby czy starsze osoby, które proszą o jedzenie, żeby dać coś im na kolację, prawda? Ale nie proszą o jedzenie, proszą o pieniądze. Natomiast jedzenia nie chcą, stają się wtedy agresywne, gdy im się zaproponuje na przykład kupienie kanapki czy czegoś, potrafią to wyrzucić i tak dalej. Więc tutaj mówię, nie każde wyciągnięcie ręki oznacza, że ja mam obowiązek moralny, żeby w rękę tę coś włożyć. Dlatego ja myślę, że taką najbezpieczniejszą sytuacją jest wspomaganie instytucji.
Drodzy Państwo, bardzo przepraszamy za tą drobną usterkę. Mieliśmy w Rawie Mazowieckiej, Białojarawskiej, tam gdzie jesteśmy, w Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej, kłopot energetyczny, więc przepraszamy za to. Łączymy się z sanktuarium. Prosimy Ojca Piotra na antenę.
Dziękujemy bardzo serdecznie Ojcu Grzegorzowi. Przepraszamy Państwa za tę małą przerwę w nadawaniu naszego programu, związaną właśnie z pewnymi trudnościami z zasilaniem, a w tej chwili już wszystko w porządku. Mamy nadzieję, że tak już będzie do końca. Ksiądz, akurat rozstaliśmy się w momencie, kiedy mówił ksiądz dr Zbigniew Sobolewski.
Problemie, czy dylemacie moralnym, jakim jest dawać czy nie dawać, powiedzmy, jak rozróżnić osoby, które rzeczywiście potrzebują naszej pomocy materialnej od tych, którzy chcą wykorzystywać naszą dobrą wolę, naszą wrażliwość i po prostu zwyczajnie nas okantować, bo z tego żyją. Więc mój osobisty pogląd jest taki, że jeżeli znamy kogoś osobiście, a więc możemy powiedzieć, jaka tak naprawdę jest jego sytuacja materialna, czy potrzebuje pomocy, czy też ta pomoc, czy w jakim zakresie potrzebuje pomocy. Jak najbardziej wtedy jego prośba o pomoc, albo czasami po prostu nasze tylko zauważenie, że on się nie zwraca, ale my wiemy, że trzeba pomóc, pomagajmy, bo to będzie jak najbardziej właściwa postawa z naszej strony, postawa, której uczy nas Chrystus. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości, jeżeli zwracają się do nas z prośbą o pieniądze osoby, co do których nie bardzo, którym nie bardzo wierzymy, nie wiemy, na co naprawdę te pieniądze pójdą, wtedy trzeba postępować tutaj w sposób taki bardzo ostrożny. Właśnie po to Bóg dał nam rozsądek, żebyśmy z niego skorzystali. I lepiej jest wspomagać instytucje charytatywne, a więc tych ludzi, czy to na szczeblu naszej parafii, czy też może w diecezji zajmują się dobroczynnością, mają rozeznanie tego problemu, wtedy możemy być pewni, że na przykład wspomagając parafialny zespół Caritas czy diecezjalną Caritas, że te pieniądze zostaną właściwie wykorzystane, a więc nasza dobra wola, nasza chęć przyjścia z pomocą rzeczywiście osiągnie swój skutek, swój cel, że to nie będą pieniądze wyrzucone w błoto, czy też pieniądze jakby demoralizujące. Tutaj raz jeszcze chciałbym tak zwrócić uwagę na problem dzieci, problem dawania pieniędzy dzieciom, żebrzącym nieraz no, też wymyślających rozmaite fortele i tak dalej. Wiadomo, dziecko wzrusza, prawda? Dziecko, gdy prosi, to nie jest to samo, gdy prosi, powiedzmy, wyciąga rękę człowiek dorosły. Zawsze patrząc w oczy dziecka, które domaga się paru złotych na chleb, na bułkę, zawsze będą kruszyły się najbardziej twarde serca. Ale uwaga, czy my czasami nie wyrządzamy krzywdy temu dziecku, ucząc je po prostu pewnego sposobu na życie, ucząc je zarabiania pieniędzy właśnie w ten sposób, ucząc je jakiegoś takiego wyżerowania na ludzkich uczuciach i tak dalej, i tak dalej. Pedagodzy mówią, że nie należy takich rzeczy robić, że nie należy, należy pomagać dzieciom i na przykład Caritas Polska bardzo mocno pomaga dzieciom, chociażby w całej Polsce dofinansowujemy obiady w stołówkach szkolnych, czy też prowadzimy kolonie dla dzieci biednych, czy też po prostu no, wspomagamy je materialnie i duchowo, chociażby poprzez prowadzenie świetnic socjoterapeutycznych i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś konkretna pomoc, ale nie jest to pomoc demoralizująca. Nie jest to pomoc jakby pchająca wręcz tego, czy ucząca to małe dziecko, że aha, z wyciągania ręki, z żebrania można wyżyć, więc nie ma sensu podejmowania jakiejkolwiek innej działalności. Nie ma sensu się uczyć, nie ma sensu pracować, no bo przecież wszystko można wyżebrać, wszystko można dostać. A swoją drogą tak z żebrania okazuje się, że można nieźle całkiem sobie pożyć. i są profesjonaliści, którzy dorabiają się też niezłej fortuny, prawda? Jest to praca tak jak każda inna praca. Ktoś idzie do fabryki, ktoś prowadzi autobus, ktoś tam zajmuje się, powiedzmy, chorymi w szpitalu, zarabia pieniądze. Jest spora grupa ludzi rzeczywiście takich, którzy żyją po prostu z żebractwa. Aczkolwiek wrócę tutaj do tego, co mówił wcześniej ksiądz dyrektor Caritas diecezji łowickiej, że no właśnie czasami dla spokoju własnego sumienia człowiek jakby no nie bardzo do końca przekonany, ale udziela tej pomocy, licząc na to, żeby się nie rozminąć z Chrystusem, który puka do nas i o tę pomoc prosi w ludziach potrzebujących.
Ksiądz Piotr Krzysztofowski.
Ksiądz sekretarz powiedział o instytucjach charytatywnych. Musimy mieć świadomość tego, że gdy zjawia się u nas przedstawiciel organizacji charytatywnej, sam on w sobie nie jest jeszcze dla nas gwarancją tego, że nasze środki, które przekażemy, będą właściwie wykorzystane. Instytucji charytatywnych jest bardzo wiele. Musimy zadbać o to, żeby taka instytucja była nam przede wszystkim znana. Znana nie z nazwy, ale z konkretów działania. Żebyśmy wiedzieli, na co rzeczywiście są przekazywane nasze ciężko zarobione pieniądze.
To jest bardzo ważna rzecz, tak wejdę w słowo tutaj księdzu dyrektorowi. Na przykład przydatną jest wiedza dotycząca pewnych fundacji charytatywnych. Istnieje mnóstwo fundacji charytatywnych. I teraz warto się zastanowić, na przykład poczytać ich raporty z działalności. Ile procent uzyskanych środków finansowych, uzyskanych na działalność charytatywną, te fundacje przeznaczają w sposób rzeczywisty na działalność charytatywną, bo może się okazać na przykład, że dana fundacja przeznacza połowę środków dla samą siebie, to znaczy na obsługę, funkcjonowanie. Są takie fundacje, będę dyskretny i tego wieczoru miłosiernym milczeniem pokryję pewne znane fundacje, które zżerają na przykład 20, 30, nawet do 50% zebranych na szlachetne cele, czy krótko mówiąc, ludzie dają na konkretny cel charytatywny, a 50% idzie na jakieś akcje zupełnie niezwiązane z charytatywnością, czy też idzie na utrzymanie, powiedzmy, osób pracujących w tej fundacji.
Czyli prawda? Wypłaty, krótko
Czyli mówiąc. Krótko mówiąc, warto zainteresować się tym, na co dana fundacja czy dane stowarzyszenie charytatywne tak naprawdę przeznacza i w jakim zakresie. Ile to są tak zwane koszty obsługi administracyjnej, a więc to, co idzie na utrzymanie biura i tak dalej, tej fundacji, a ile rzeczywiście trafia na cele, którym ta fundacja służy.
815-9103 i 815-94-42 kierunkowy 046. Bardzo prosimy.
Halo, Radio Maria.
Tak, proszę bardzo.
Czy jestem na antenie?
Tak, owszem.
No właśnie słyszę, że jest dyskusja o Caritasie.
A czy możemy wiedzieć, kto telefonuje?
Józef z Płocka.
Witamy pana.
Ja chciałem się zapytać właśnie do księdza Sobolewskiego takie trochę pytanie, bo czasami niestety te bardzo fantastyczne i potrzebne instytucje kościelne, takie jak Caritas, są wykorzystywane też przez niektórych ludzi trochę do celów takich ubocznych. I my w Płocku mamy przykre doświadczenie z księdzem dyrektorem Jerzym Zającem, który właśnie chyba nie zawsze jakoś tak kieruje Caritas tak jak trzeba. Wiemy, że jest prokuratura w Ciechanowie czy w Półtusku właśnie w sprawach Caritasu, a także postępowanie z ludźmi nie zawsze jest tak piękne, jak należałoby. I wtedy dla ludzi jest takie po prostu pytanie, no właśnie, z jednej strony Caritas jest bardzo potrzebną instytucją, a z drugiej strony są chyba takie właśnie cele uboczne, które niestety nie zawsze jakoś odpowiadają tej głównej idei. Halo?
Halo, dziękuję bardzo za ten głos. Trudno mi się, wie pan, do niego ustosunkować, ponieważ ja pracuję w centrali, w Caritas Polska. Natomiast Caritas diecezjalne są autonomiczne i one po prostu znają swoją własną sytuację, mają też pewne swoje specyficzne problemy i własny sposób ich rozwiązywania. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że często zdarzać się może taka sytuacja, że no, Caritas może nie sprostać jakby wszystkim oczekiwaniom. To wiem to chociażby z własnego doświadczenia, gdzie do nas się zwraca mnóstwo ludzi z prośbami o pomoc, ale niestety, nad czym ubolewamy, nie jesteśmy w sposób fizyczny czy materialny w stanie sprostać tym wszystkim prośbom i potem spotykamy się właśnie z takim zarzutem, że no, ja prosiłem, czy ja chciałem pomocy, ale powiedzmy Caritas nie pomogła mi w takim zakresie, czy powiedzmy odmówiono mojej prośbie i tak dalej. To trzeba to wszystko rozumieć i tutaj trzeba właśnie i cierpliwości, i miłosierdzia. Poza tym jeszcze jedna taka ważna rzecz, że często jest tak, że no, do Caritas próbują podłączać się rozmaici ludzie, którzy próbują wykorzystywać to zaufanie, jakie społeczność Kościoła w Polsce ma do Caritasu, do tego szyldu z krzyżem i promieniami, do tego właśnie do tej naszej służby. I czasami może zdarzyć się taka sytuacja właśnie, że później ktoś nabroi, a to idzie na Caritas. Jakby no my spijamy, później jakieś takie przyjmujemy takie nieprzyjemne echa i tak dalej. Tam, gdzie są ludzie, tam są i słabości ludzkie i jednemu się może podobać, drugiemu może się nie podobać. Jak mówię, nie wszystkim jesteśmy w stanie pomóc, chociaż bardzo byśmy chcieli i zdajemy sobie sprawę z tego, że no musimy ciągle dbać o to, żeby ta nasza służba ubogim była tą służbą rzeczywistą, czyli taką, jaką chciałby jej Chrystus, aczkolwiek rozumiemy i to prosimy tutaj też o wyrozumiałość, nasze własne ludzkie ograniczenia, naszą ludzką słabość, czy czasami może brak jakiegoś rozeznania, czasami może i zmęczenie też wpływa na jakość naszej posługi ubogim, prawda? Ale tutaj ciągle no jesteśmy jakby w tej sferze ludzkiej i wiele czynników decyduje nieraz o takich czy innych krokach podejmowanych. Wiadomo, że tylko ten, kto nie robi nic, ten nie będzie popełniał błędów, ten, kto nie robi nic, nie będzie się mylił i tak dalej, i tak dalej. Tak tytułem powiedzmy tylko komentarza, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to odpowiedź na sygnalizowane przez pana problemy.
Oprócz tego chcielibyśmy przestrzec bardzo przed takim pochopnym jakimś osądzaniem kogoś, bo czasem rzeczywiście nawet takie publiczne jakieś mówienie nazwisk kogoś tylko dlatego, że napisała jakaś tam gazeta czy jakaś telewizja na przykład powiedziała coś, bo wiemy ile już takich sytuacji było, że telewizje żerują na różnych pomówieniach i nawet fakt, że jakąś sprawę bada prokuratura jeszcze nie jest żadnym dowodem. Wiemy, że nawet sprawy... Proszę?
Ani wyrokiem sądowym.
Wiemy, że na przykład sprawę tak zwanych pieniędzy Radia Maryja zbieranych na stocznie badała prokuratura i to trzykrotnie i nie stwierdziła żadnych nadużyć, a media ile razy robiły już z tego wyrok o jakieś, nie wiem, nadużycia, które miałyby być rzekomo popełnione. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo?
Czy można do rozmowy?
Tak, oczywiście.
Dobrze, dziękuję.
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Teresa z Wielkopolski. Serdecznie witam ojca Piotra i wszystkich gości zebranych w studiu. Chciałabym się kilka słów takich podzielić, bo mówimy o miłosierdziu. Tak pamiętam napisane słowa księdza tysiąclecia prymasa, naszego prymasa Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. I właśnie to jest teraz czas miłosierdzia, gdzie może troszkę ludziom braknie tej miłości, tego miłosierdzia. Siostra Faustyna mówiła zawsze, są trzy takie ważne rzeczy, gdzie można bliźniemu pomóc. Słowem, czynem, a jeśli już to nie pomaga, to modlitwą. To jest bardzo, bardzo ważne. I Ojciec Święty powiedział również w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku: niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotowuje świat na ostateczne jego przyjście. Jak ważna jest teraz właśnie chwila, bo człowiek to jest naprawdę wielka taka istota Boża, gdzie trzeba pomóc. Ja pochodzę z takiej rodziny, w 1939 roku urodziłam się, gdzie nas było 8. Ja nie wiem, ja już jestem po prostu 23 lata matką, wdową i jakoś tak 3 córki wykształciłam i są już na samotnym, ale z pomocą Bożą, Jasna Góra, często zrywałam się, jechałam z autobusem, a potem pielgrzymki piesze, a teraz obecnie z Radio Maria i kiedy przyjeżdżam z Jasnej Góry, w ogóle w sanktuarium, na przykład dzisiaj w Górce Klasztornej odpust był z biskupem Jan Tyrawą. Jestem tak naładowana, po prostu tych sił nabieram przez to, że modlitwa Matki Bożej nie opuszcza mnie w takich chwilach. Jakoś Pan Bóg mi tak radzi, że za wszystko chciałam Bogu podziękować, moim rodzicom i wszystkim w studiu życzę wszystkiego dobrego, szczęść Wam Boże, niech Wam Pan Bóg błogosławi. Matka Najświętsza.
Dziękujemy Pani serdecznie, z Panem Bogiem. Wcześniej o głos prosił ksiądz Marek Szanowski.
Dziękuję za ten głos naszej słuchaczki. Jest bardzo, bardzo ważny, dlatego że on się jakby wkomponowuje w to wszystko, co przeżywamy podczas ostatnich lat, miesięcy i tygodni. Cały pontyfikat Jana Pawła II był nacechowany jakby takim wołaniem, co jest człowiekowi współczesnemu najbardziej potrzebne. Pamiętamy, że jak się zaczynał rok 2000, wielcy tego świata, wszyscy nadmuchani, dumni, otwierali szampany, a Ojciec Święty pokornie mówił, że w nadchodzącym wieku będzie najbardziej człowiekowi potrzebne Boże miłosierdzie. I wiem, że Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II bardzo zależało na jakimś takim bardzo szybkim i bardzo dobrym procesie kanonizacyjnym siostry Faustyny. W tym geście, w tym wielkim znaku Kościoła widział ogromną nadzieję dla człowieka, dla całego świata. To, co powiedział nam Benedykt XVI podczas ostatniej pielgrzymki, to też jakieś takie wołanie do polskiego narodu, o nie wiem, jakieś posłannictwo, też o jakieś, o nie tylko wiarę w miłosierdzie Boże, ale jakieś takie wielkie przesłanie do każdego Polaka, do całego narodu, o to, żeby wiara w miłosierdzie, w Boga, w przebaczenie była takim dla nas nie tylko celem życia, ale przekazywaniem tego wszystkiego całemu światu. I tak naprawdę, jak każdy z nas się zastanowi nad swoim życiem, nad tym, ile otrzymał i co zrobił, to tak najbardziej ze wszystkiego Boże miłosierdzie jest nam potrzebne. A poza tym, jeżeli od Boga takie miłosierdzie otrzymujemy, to nie pozostaje nam nic innego, jak tym miłosierdziem w sensie duchowym i w sensie materialnym się dzielić. To jest nasze posłannictwo i nasze zadanie. Dziękuję.
Ksiądz Zbigniew Sobolewski.
Skoro mówimy już o słudze Bożym Janie Pawle II, to zwróćmy uwagę na jeden bardzo ważny aspekt jego posługiwania. Na początku pontyfikatu Jan Paweł II wydał przepiękną encyklikę, której słychać serce papieża. To jest encyklika Redemptor Hominis, gdzie mówił o Bogu i mówił o człowieku potrzebującym miłości. Potem była też encyklika poświęcona całkowicie Bożemu Miłosierdziu. Ta encyklika została zrodzona z duchowości siostry Faustyny. Jest takim bardzo polskim wkładem do Kościoła Powszechnego, ta encyklika o Bożym Miłosierdziu, gdzie papież ukazywał Boga pełnego miłosierdzia, bogatego w miłosierdzie. I proszę zwrócić uwagę, że ta myśl o miłosierdziu, o tej miłości schylającej się nad człowiekiem ubogim, potrzebującym, ubogim materialnie, ubogim duchowo, miłość dźwigająca człowieka, ona jest stale obecna w nauczaniu Ojca Świętego, nie tylko w słowach, ale także w czynach. Gdziekolwiek Ojciec Święty był, odwiedzał rozmaite kraje, zawsze spotykał się z osobami takimi jak chorzy, nawiedzał hospicja, spotykał się z umierającymi, błogosławił ubogim, upominał się o ich prawa, był ich głosem. I końcówka pontyfikatu, te ostatnie lata bardzo trudne w życiu Ojca Świętego, bo naznaczone ogromnym cierpieniem fizycznym, tym wszystkim, co było związane z chorobą, ze starością, to jest jakby ten jeden z ostatnich potężnych akordów oprócz Roku Świętego, to jest gdy przybywa do Krakowa, aby ustanowić sanktuarium w Łagiewnikach, Światowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie mówi na nowo o potrzebie wyobraźni miłosierdzia i gdzie łączy miłosierdzie boskie z miłosierdziem ludzkim. Wychodząc od miłosierdzia Bożego, pokazuje, że jest ono zobowiązaniem dla każdego człowieka, by stawał się on tak jak Bóg miłosierny. I dla nas Polaków jest to testament. Ja tak myślę, że sanktuarium łagiewnickie, kult Bożego Miłosierdzia i to wezwanie do nowej wyobraźni miłosierdzia tak naprawdę jest to testament Jana Pawła II, który jest cały do wykonania jeszcze przed nami. Ojciec Święty, wiem to, nosił się z pragnieniem napisania encykliki o miłosierdziu chrześcijańskim. Pewne refleksje, pewne myśli zostały wykorzystane przez papieża Benedykta XVI, który jest kontynuatorem nauczania Ojca Świętego i który to dziedzictwo, jakie zostawił wielki papież, teraz stara się rozwijać i po prostu podtrzymywać. Także zwróćmy właśnie uwagę na to miłosierdzie Boże i miłosierdzie ludzkie. Jako zadanie, jako testament dla każdego z nas, a więc każdego chrześcijanina i też dla całego Kościoła. I my mamy w tym przodować.
Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ada z Łodzi, z charytatywnej wspólnoty Chleba.
Witamy serdecznie.
Ja opiekuję się rodzinami wielodzietnymi, do których poszłam osobiście do domów, bo ksiądz proboszcz dał mi spis wszystkich rodzin i ja poszłam do każdej rodziny. Zapoznałam się z warunkami życiowymi tej rodziny, materialnymi znaczy, i mieszkaniowymi i zapisałam. Ja szukałam biednych. Nie oni przychodzili do mnie, tylko ja ich szukałam. Znalazłam, mam 40 rodzin, w tym większość jest wielodzietnych, ale także czasami jest i troje dzieci, ale biedni są, bo dostają rodzinnego 43 zł na cały miesiąc. Czy to z tego można nakarmić dziecko, ubrać, poszłać do szkoły, a w czasie choroby kupić lekarstwa? Ja właśnie na antenę Radia Maryja podaję dane i proszę o pomoc dla tych rodzin i kupuję im żywność, ale przede wszystkim chleb. Dlatego się to nazywa charytatywna wspólnota chleba. I ludzie przychodzą po ten chleb, dostają po dwa chleby na osobę w rodzinie. No więcej nie mamy. I raz na miesiąc mają olej, masło, cukier, mąkę, jakieś coś innego jeszcze, w zależności od tego, jak dopłyną pieniądze. I czy na pielgrzymkę, także nieraz też prosimy i mogły dzieci raz pojechać na pielgrzymkę. 30 osób pojechało za pieniądze od rodziny Radia Maryja. Dla mnie jest to wielkie dzieło, wielkie zadanie dla mnie, a ja już jestem niemłoda, mam 73 lata i dowiaduję się, że właśnie w tym wieku ludzie właśnie opiekują się, to znaczy charytatywnie wspomagają, zajmują się tymi sprawami. I ja też mogę powiedzieć, że ja pracowałam, no też jak siostra Faustyna na furcie. I też miałam za zadanie, jak przyszedł ktoś biedny, żeby iść do kuchni, poprosić o zupę i chleb i przynieść temu biednemu. I kiedyś siostra była zdenerwowana, kiedy poszłam dla kogoś biednego i nie chciała dać. A ja powiedziałam, proszę siostry, przecież kardynał Glemp mówił na Jasnej Górze, że idą ciężkie czasy dla Polski, żeby otwierać kuchenki dla ubogich. A ona mi powiedziała, a to niech pani sobie taką kuchenkę sama otworzy. I ja otworzyłam. I była taka kuchenka w parafii Podwyższenia Świętego Krzyża. Ale potem, kiedy Caritas otworzył kuchnię dla ubogich, to wtedy ja się już mogłam zająć rodzinami wielodzietnymi. I wtedy właśnie poszłam do tych rodzin, do domów. I tak jak mówię, no i już trwa to bardzo długo, bo od 89, od 90, bo 89 to był właśnie dla kuchnia dla ubogich. Przepraszam, ale trochę niewyraźnie mówię. I to było wszystko. Ja jestem bardzo wdzięczna Radiu Maryja, bo dzięki niemu właśnie ta pomoc idzie dla tych rodzin. I co sobotę, kiedy już chleb jest położony na stole, wtedy rozpoczynamy modlitwę. Od modlitwy zaczynamy pobieranie tego chleba. Najpierw dziękujemy Panu Bogu i opatrzności Bożej, że mamy ten chleb i za tych ofiarodawców. Żeby Pan Bóg stokrotnie im wynagrodził, bo tak zapowiedział, tak jest powiedziane. Pan Jezus powiedział, że stokrotnie wynagrodzi tym, którzy będą... Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. To jest drugie bardzo ważne. To by było chyba wszystko, bo można byłoby tak mówić, ale jeszcze inni pewnie też chcą się dodzwonić. To ja serdecznie dziękuję, i że ten temat jest dzisiaj. Czy są jakieś pytania może do mnie?
Dziękujemy Pani serdecznie, Pani Ado. Tak. Pozdrawiamy gorąco. To właściwie miało charakter bardziej świadectwa, to co Pani mówiła. Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Zapłać.
Ksiądz Marek Szanowski.
Tak się dobrze składa, że Bóg pozwala mi prowadzić dużo rekolekcji, także dla sióstr zakonnych. I bardzo często jestem świadkiem tego, że siostry dzielą się chlebem i nie tylko z chlebem. Pamiętam ogromne kolejki przed wieloma klasztorami ludzi, którzy przychodzili i przez 3 godziny, 4 brali po 2-3 chleby i siostry się tym umiały dzielić. To jest takie moje osobiste świadectwo. Natomiast chciałbym też powiedzieć taką myśl ogólną. Otóż wydaje mi się, że pewne rzeczy w Polsce są bardzo nagłaśniane, charytatywne, nieprowadzone przez Kościół. Natomiast Kościół, nie wiem czy celowo, ale myślę, że celowo, jest nienagłaśniany, a robi bardzo dużo. Chodzi tutaj o Caritas, chodzi tutaj o instytuty zakonne, chodzi tutaj o mnóstwo ludzi pracujących w wolontariacie, którzy pomagają ludziom i często o nich się w ogóle nie słyszy. I tutaj chciałbym wszystkich Państwa prosić o modlitwę w intencji Kościoła właśnie na tym polu, żeby nie zabrakło tym ludziom ani chleba, ani siły, ani miłości, żeby się tym dzielić, bo to jest namacalny dowód na to, że Kościół próbuje, może niekiedy nieudolnie, ale bardzo próbuje pomagać ludziom i dawać tą caritas, którą można dotknąć praktycznie przy każdej parafii, przy każdym klasztorze, przy każdej diecezji. Są takie miejsca i myślę, że ta zdenerwowana siostra była tylko takim ewenementem bardzo rzadkim w życiu Kościoła. Dziękuję.
Jeśli możemy, to jeszcze jeden telefon odbierzemy. Proszę bardzo. Halo? Słuchamy? Halo? Bardzo prosimy.
Halo?
Śmiało, bardzo proszę.
Ojej, jak ja źle słyszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, ja chciałam zapytać tam obecnych księży i ojca, jak na przykład traktować tych ubogich z kartkami, którzy wypisują sobie kartki, trzymają i klęczy wtedy pod kościołem czy pod sklepem. No pod sklepem to jeszcze jest sprawa rozwiązana, no bo mogę wejść coś kupić, ale pod kościołem prawie te same osoby. Trudno jest pominąć, no bo człowiek nie prześwietli go, czy on potrzebuje, czy nie potrzebuje. Jak z tym postępować? Trudno jest mi powiedzieć, czy on jest naciągaczem, czy on jest naprawdę osobą potrzebującą.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Ksiądz Piotr Krzyszkowski.
Jeżeli ta osoba jest rzeczywiście w potrzebie, to musimy mieć świadomość, że nie rozwiążemy problemu w czasie jednej niedzielnej mszy, w czasie jednej zbiórki pod kościołem. Jeżeli jest to dość złożona, skomplikowana sytuacja życiowa, to ta pomoc na pewno jest rozłożona w czasie. Parafia każda świadczy pomoc. Nie tylko tam, gdzie istnieje parafialny zespół Caritas. Ksiądz proboszcz w parafii ma rozeznanie. Na pewno ma też kontakt z instytucjami pomocowymi funkcjonującymi na terenie parafii, takimi jak MOPS-y, GOPS-y. Każda taka osoba, która znajduje się pod kościołem, na pewno jest przez księdza proboszcza zauważona. Na pewno księdzu proboszczowi jest ciężko dyskutować z taką osobą, ale na pewno nie jest ona pozostawiona bez pomocy. Skierowanie takiej osoby do księdza proboszcza, skierowanie do instytucji pomocowych, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, do MOPS-u, GOPS-u, czy chociażby do Caritasu, wtedy, kiedy te instytucje funkcjonują, czyli w tygodniu, nie wiąże się naprawdę z żadnym kłopotem i można to zrobić.
Ciekawa rzecz, że najczęściej są to osoby, które żebrzą pod nieswoimi kościołami parafialnymi. Tak. I to nie jest tylko kwestia zachowania anonimowości czy wstydu, ale bardzo często to są osoby, które zawodowo uprawiają żebractwo, z tego żyją i ona nie zwróci się do żadnej instytucji charytatywnej czy do proboszcza, który ją zna, bo po prostu właśnie on ją zna. Natomiast to jest taka czasami próba takiego psychicznego szantażu, żerowania na uczuciach religijnych. Często to są nawet całe zorganizowane grupy, jak kiedyś nomadów takich żebrzących. Ja kiedyś pamiętam, pracując w jednej z parafii, widziałam, jak rano samochodem ojciec podwoził pod dzieci pod kościół i jechał z drugimi dziećmi pod następny kościół, prawda? A po południu odbierał te dzieci. Często są to ludzie, którzy są doskonale zorientowani w rozkładzie, powiedzmy, religijnych imprez, uroczystości, świąt i tak dalej, a więc dokładnie wiedzą, gdzie jest odpust, gdzie jest jakieś rekolekcje, jakieś spotkanie i tak dalej. Te osoby zawsze się znajdą. Jeszcze raz powtarzam, wracając do swojej wcześniejszej myśli, że pomagajmy tym, których znamy. Wtedy w naszym sumieniu będziemy spokojni, że rzeczywiście nasza pomoc zostaje właściwie wykorzystana. Natomiast osoby nieznane i tego typu właśnie kanciarze i tak dalej, nie dajmy się zaszantażować. Spokojnie możemy te osoby minąć i wcale nie będziemy, powiedzmy, jak kapłan czy celnik, który minął człowieka poranionego, prawda? A więc nie pozwólmy, żeby inni żerowali. To jest na naszych dobrych uczuciach, co jest też dobrem wyświadczonym właśnie tym osobom. Natomiast bądźmy wrażliwi, odpowiadajmy na zbiórki, dofinansowujmy, wspomagajmy instytucje charytatywne. Jest puszka w kościele, chleb świętego Antoniego, chleb dla ubogich, czy parafia prowadzi rozmaite dzieła charytatywne. Często są to świetlice, często są to paczki świąteczne, często jest to jakaś zapomoga, często jest to rozdawany chleb. W wielu parafiach coś takiego się dzieje. A więc możemy skanalizować naszą pomoc i rzeczywiście być spokojni w sumieniu, że spełniliśmy nasz chrześcijański obowiązek, pomagaliśmy i pomagamy potrzebującym. Natomiast jeszcze raz powtórzę, nie dajmy się wykorzystywać, nie pozwalajmy, żeby jacyś tam naciągacze na nas żerowali, bo to też jest później swoista taka odpowiedzialność moralna. No ja dałem komuś tak naprawdę na co dałem? Na wódkę? Tak naprawdę na co dałem? Na tego typu rzeczy, prawda? A więc tutaj, jeżeli mamy wątpliwości, zapytajmy się, poradźmy księdza proboszcza, zapytajmy się, poradźmy grupy charytatywnej, żebyśmy tutaj nie działali w sposób taki ślepy, bo to będzie więcej z tego zła, aniżeli pożytku.
Już zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chcemy teraz podsumować naszą audycję. Wiem, że ksiądz Zbigniew chciał jeszcze jeden ważny temat poruszyć. Może właśnie od tego momentu zaczniemy.
Chciałbym wrócić do tego tematu, od którego zaczęliśmy, mianowicie, żeby przywracać nadzieję ubogim i wrócić jeszcze raz do nadziei. Otóż rysem charakterystycznym naszej wiary chrześcijańskiej jest to, że jest to wiara naznaczona nadzieją. I ta nadzieja często ogranicza się jedynie do polepszenia warunków naszego życia, do polepszenia sytuacji bytowej. Modlimy się o odzyskanie zdrowia, modlimy się o jakieś zmiany na lepsze, które niechby nastąpiły w niedalekiej przyszłości. To prawda, że chrześcijanin nie może lekceważyć tej nadziei ziemskiej, ale trzeba ją sobie cenić i dzielić się z nią z innymi. Tutaj taka prośba, żebyśmy byli ludźmi nadziei ziemskiej, a więc żebyśmy nie siali przygnębienia, nie wspierali rozpaczy, nie narzekali, jęczeli bez przerwy, wszystko jest źle, świat jest zły, ludzie są źli, nasze życie jest beznadziejne, szare i tak dalej. Może nieraz, i często pewnie tak jest, mamy powody do narzekania i mamy rację, ale z drugiej strony pamiętajmy o jednym, że życie jest darem Bożym i że trzeba uczyć się nie tyle narzekać, ile dziękować Bogu za to, co jest. Bo my nieraz narzekamy na nasz los, ale z drugiej strony, gdy go konfrontujemy z ludźmi, którzy mają rzeczywiste problemy zdrowotne, rodzinne, którzy borykają się nie z biedą, ubóstwem, że sobie nie mogą pozwolić na to czy na tamto, tylko walczą o przetrwanie, o życie, to jakże bardzo często mówimy: Panie Boże, jesteśmy uprzywilejowani tymi dobrami, tymi darami, które od Ciebie utrzymujemy. A więc nie siejmy jakiejś rozpaczy, jakiejś takiego przygnębienia, nie mówmy, że jest źle, będzie jeszcze gorzej. To jest tak, gdy chodzi o tą nadzieję ziemską. Mamy moralny obowiązek podtrzymywania siebie nawzajem, umacniania siebie dobrym słowem, budzenia nadziei, ale też nie zapominajmy o tej nadziei nadprzyrodzonej, o tym, że Bóg jest naszą przyszłością i ta przyszłość ma na imię cała wieczność. A więc nie zapominajmy o tym, że nasze życie jest drogą do nieba i mówmy to o tym. Mówmy o zmartwychwstaniu, mówmy o życiu wiecznym, mówmy o tym, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest zdolne pojąć, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Pamiętajmy o tej przyszłości, która będzie bez końca, o samym Bogu. I niech ta nadzieja nam zawsze towarzyszy, gdy jest dobrze i gdy jest źle.
Dziękujemy bardzo. Pani Marzena Klakla.
Ja myślę, że jeśli chodzi o naszą parafię Białej Rawskiej, to możemy być, ja myślę, że zadowoleni, a czasami nawet dumni z siebie, że właśnie wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy, kiedy zarządzone są jakieś zbiórki, potrafimy się zorganizować, potrafimy zebrać nawet dosyć spore sumy. Jest tylko taka moja prośba, żebyśmy byli miłosierni dla siebie na co dzień.
Ksiądz Piotr Krzyszkowski.
Wiele razy w tej rozmowie naszej padało stwierdzenie, że miłość jest dla nas zobowiązaniem. Bardzo często, rozmawiając z młodzieżą, spotykam się z pytaniem, czy do miłości można być przymuszonym, w jaki sposób mamy rozumieć to. I to również doskonale wyjaśnia nam Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est, gdy mówi nam o miłości jako zadaniu w kontekście miłości Boga, która jest zawsze pierwsza. I tutaj my musimy się ciągle otwierać na miłość Pana Boga. Musimy czuć się przez Niego ukochani, musimy doświadczać tej Jego miłości po to, żeby tę miłość nieść dalej. Wtedy jest to przynaglenie z racji tego, że pierwsi zostaliśmy umiłowani, przynaglenie do tego, abyśmy tę miłość nieśli dalej.
Ksiądz Marek Chrzanowski.
Dobrze się stało, że
tematem dzisiejszego naszego spotkania, rozmów niedokończonych, było przywracanie nadziei i mówienie o miłosierdziu. Ja chciałbym bardzo podziękować Radiu Maryja, bo myślę, że to radio i telewizja Trwam czyni dużo, wiele, bardzo dużo, żeby przywracać ludziom nadzieję. To, co mówił ksiądz Zbigniew, że jesteśmy bombardowani złymi wiadomościami. Radio Maryja jest, oprócz tego, że uczy ludzi modlitwy, uczy ludzi dzielenia się miłością, pokazuje, że można dzielić się dobrym słowem, dobrą wiadomością, które przywraca nadzieję i przywraca wiarę w człowieka, przywraca wiarę w jego dobroć mimo wszystko, bo człowiek jest dzieckiem Bożym. I dziękuję Radiu Maryja, dziękuję w ogóle Panu Bogu, że ten dla mnie szczególny dzień, bo dzisiaj jest rocznica moich święceń kapłańskich, mogłem przeżyć właśnie z Radiem Maryja w mojej rodzinnej wspólnocie parafialnej. Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie. Ksiądz prałat Józef Jeromin.
Na przestrzeni moich lat kapłaństwa obserwuję taką historię. Byłem księdzem w czasach komunistycznych, to w czasach takiego dobrego komunizmu. Tam się wtedy w ogóle ani Caritas nie istniała, w ogóle się o tym nie mówiło. Państwo miało monopol na wszystko i wszystkie decyzje stamtąd pochodziły. Natomiast teraz widzę, że Kościół zrobił ogromny skok. Ogromny skok to jest w kierunku właśnie zainteresowania się człowiekiem, dobrem człowieka, jego losem, jego życiem. I jeżeli nawet się zdarzają jacyś malkontenci, którzy mają sytuacje tylko roszczeniowe, ja myślę, że tym, no pewnie my jesteśmy, to jest bardzo trudny temat, bo na przykład kiedy w Warszawie widzę na skrzyżowaniu stojącego jakiegoś kalekę, który trzyma jakąś karteczkę i podchodzi do samochodów zatrzymywanych na światłach, czy temu człowiekowi dać, czy nie dać? Wciąż mam to dubium. I w takiej sytuacji, wiecie, wolę dać, niż ominąć tego człowieka, bo może to jest człowiek rzeczywiście potrzebujący, choć słyszę, że są to już gangi zorganizowane, gdzie oni wynajmują ludzi do tego, żeby im zbierali pieniądze. Więc tutaj ten problem, czy ludzie, na przykład ci ludzie ze wschodu, którzy proszą, tu u nas tak samo przed kościołem przywozili w każdą niedzielę pewnych ludzi i ludzie dawali pieniądze. Lepiej chyba to, co ksiądz Zbigniew powiedział, lepiej chyba być oszukanym, ale nie tym, który odmówił temu człowiekowi pomocy. Jeszcze teraz, gdy idzie o te dzieci, które proszą. Moje zdanie też jest trochę inne, bo jeżeli ja temu dziecku nie przyjdę z pomocą, to może się w jego psychice utworzyć taka sytuacja, że on też nie będzie wrażliwy na to, żeby potem przyjść komuś z pomocą.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Czekamy, za chwilę przyjdą tu siostry, prawda? Siostry niepokalanki, pracujące w parafii, które w tej modlitwie będą uczestniczyły. W tej chwili poprosimy o chwilę muzyki. Państwa modlitwa na zakończenie dnia w trzecim tomie liturgii godzin rozpoczyna się od strony 1015.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Po Ojcu
i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przeprośmy więc dobrego Boga za wszystkie grzechy, które popełniliśmy dnia dzisiejszego, a w sposób szczególny przepraszajmy za brak miłości w naszym życiu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia.
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Modlili się z nami ksiądz Dariusz Szelong, wikariusz parafii, oraz siostry ze zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, siostra Aniela Szewczyk, siostra Barbara Musiał i siostra Maria Kowalska. Ojciec dyrektor pytał, tak wspominał, że pozdrawia siostry, chociaż nie wie, czy są. Myśmy rzeczywiście też nie widzieli sióstr, dlatego że siostry są niechabitowe, ale właśnie tak dyskretnie tutaj posługują w parafii. Co siostry robią konkretnie?
Pracuję w katechizacji w parafii Biała Rawska z księdzem Darkiem Szelongiem.
Jestem organistką w parafii.
Pracuję w domu.
Świetnie, jako przełożona. Świetnie. Kochani, więc dziękujemy bardzo serdecznie również siostrom za udział w tej modlitwie. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy z Białej Rawskiej. Dziękujemy jeszcze raz również naszej ekipie technicznej, czuwającej nad przebiegiem naszej transmisji, i oddajemy głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz jest